przy gorącym stole.
Prawie 17 minut po godzinie 19. Łukasz Kurzawski za konsoletą, Łukasz Kazmierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu, zapraszamy na wieczorną debatę w Radiu Poznań. W naszym studiu dziś przewaga kobiecego pierwiastka polskiej polityki, radne poznańskie Ewa Jemility, Prawo i Sprawiedliwość, oraz Karolina Fabisz-Szulc, Platforma Obywatelska. A także Agnieszka Frąckowiak, Nowoczesna. Małgorzata Michalska-Mickiewicz, Porozumienie. A także poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
I Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tak sobie pomyślałem, że to jest dobry dzień na rozmowy polityczne, bo szczególne. Pamiętacie państwo, 4 czerwca, z czym się państwu ten dzień kojarzy?
Bo... Z piosenką Kukiza.
Nie, powiedział ja myślę, przedstawiciel Kukiz 15.
Ja myślę, że nie ma co sobie drwić, czy robić jakiegoś humoru. Dzisiaj jest rocznica częściowo wolnych wyborów, co prawda, ale jednak tych wyborów, które rozpoczęły drogę Polski do budowania demokracji, do budowania ładu opartego na wartościach demokratycznych, czegoś, co było upragnionym marzeniem wielu pokoleń Polaków żyjących w Polsce. Więc myślę, że dzisiaj warto wspomnieć tych bohaterów, którzy doprowadzili nas do tego momentu właśnie pamiętnego 4 czerwca 1989 roku. Ja taką scenkę pewnie do końca życia, panie redaktorze, będę miał, idąc z mamą, z tatą na mszę do jednego z obornickich kościołów. Właśnie pamiętam tą gorączkę przedwyborczą, ulotki, które...
Jeszcze pan nie głosował wtedy.
Funkcjonowały, jeszcze nie głosowałem, ale muszę powiedzieć, nawet jedną ulotkę Solidarności mam do dzisiaj odłożoną i ona jest takim wspomnieniem tamtego czasu. Szkoda, że dzisiaj władze i w ostatnich dniach pominęły ten istotny fakt naszej historii, bądź co bądź w roku stulecia odzyskania niepodległości.
Pan odrobił historyczną lekcję. Ewa Jemility, ale jest jeszcze jedna data, która się wiąże z 4 czerwca. Podejrzewam, że akurat tego obóz Prawa i Sprawiedliwości nie zapomniał. Nocna zmiana.
To prawda. Ja wolałabym się
dużo
odnieść
do tej
tak zwanego dnia, w którym upadła komuna. Ona tak nie do końca upadła, no bo wybraliśmy...
Ja powiedziałem, rozpoczęliśmy drogę.
Tak,
drogę do budowania demokratycznego państwa.
Kiszczaka i Jaruzelskiego. Nomenklatura uwłaszczyła się na majątku. Także troszeczkę to poszło nie tak, jak zapewne wszyscy byśmy chcieli. No, na szczęście metodą ewolucyjną jakoś to się teraz wszystko zmienia, idzie, mam nadzieję, ku lepszemu.
Ale przy okrągłym stole Lech i Jarosław Kaczyńscy również byli współautorami tego, co stało się 4 czerwca 1989 roku.
Proszę państwa, ja bym tego powiedział, że niezależnie od dwóch poprzednich głosów, ja bym powiedział, że proces akurat demokratyzacji naszego państwa nadal nie został zakończony, ponieważ obywatele i tak nie mają wpływu na to, co robi rząd, co robi partia rządząca. Obywatele mają tylko wpływ na co 4 lata wrzucają kartkę do urny wyborczej i tutaj się ich kompetencje kończą, tak naprawdę.
Co? Wtedy właśnie mają.
No wtedy mają i to jest jedyny moment, kiedy mają namiastkę tego, że namiastkę tej demokracji. Natomiast w późniejszym etapie ani referendum, tak, ani jakikolwiek sposób rozliczania posła z tego, co obiecał, po prostu nie działa w praktyce, tak? Partie obie główne, rządzące zawłaszczyły sobie polską scenę polityczną i polska scena polityczna, polska polityka toczy się pomiędzy tymi dwoma tak naprawdę największymi graczami, a obywatele są gdzieś tam w tle i nie mają nic do powiedzenia.
No to nie wiem, w jakim tutaj akurat pan żyje Matrixie, ale ja na przykład się często spotykam z mieszkańcami, konsultuję, proszę o wspieranie moich działań. Ostatnio zebrałam już ponad 600 podpisów pod uwagami do miejscowego planu, także mieszkańcy, jeśli rzeczywiście radny czy poseł chce, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby być w stałym kontakcie z swoimi wyborcami
jeśli
i godnie reprezentować.
Jeśli chce.
I akurat chce. Uważam, że jestem dobrym przykładem.
Pozwolę sobie
wielu naszych
Panie Bóg, by więcej posłów chciało. Czy
pozwolę sobie tylko dodać, tak żeby uspokoić nieco temperaturę naszej dyskusji, że ona również odbywa się przy okrągłym stole. Nie wiem, czy państwo zauważyliście ten piękny, owalny kształt, jakżeż pokojowo zapowiada nasze dzisiejsze spotkanie. stawiam kropkę. Pewnie chciałbym wysłać kolejnych głosów, ale mamy tematy bieżące do omówienia. To było takie historyczne wtrącenie z dobrze odrobioną lekcją przez Państwa, ale mamy rozporządzenie podpisane w tym tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego wyprawki 300 zł. Niektórzy śmieją się, że ludzie już z domysłu dodają plus do tego. Nie ma tego plusa w dokumentach, tak jak żywo sprawdzałem sobie, co jest. Nie ma 300+. Jest to wyprawka szkolna, która ma być jednorazowym świadczeniem wypłacanym przed każdym rokiem szkolnym, głównie na potrzeby szkolne, szeroko rozumiane. Co państwo sądzicie o tym pomyśle? I znowu poseł Krzysztof Paszek pierwszy.
Mam nadzieję,
dobry refleks w tym parlamencie.
Że pozostali państwo nie poczytają mi tego za złe, ale idea jest słuszna. Trudno odmówić jakby dobrego kierunku. Sam jako rodzic, który zderza się z zakupem podręczników, tych wszystkich rzeczy stanowiących tak zwaną wyprawkę przed rozpoczęciem roku szkolnego, już kilkukrotnie przekonałem się, że to są naprawdę spore koszty. Tylko jedno poważne ale, które kładzie się cieniem,
i
niestety trochę powoduje powątpiewanie. I właśnie nie.
Panią
radną rozczarować. Pierwsza rzecz, że program wyprawka zbiega się niestety z obłożeniem ceny paliwa dodatkowym podatkiem, który niestety spowoduje dosyć duże uszczuplenia w budżetach domowych. Dla tych, którzy pokonują, dojeżdżając do pracy, znaczne odległości, no może to być wielokrotność tego 300-złotowego wsparcia w ciągu roku dla dziecka, także dla osób, które te dzieci dowożą do szkoły, bo dla wielu jest to też wydatek dowieźć dziecko, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga, która kładzie się na tym projekcie cieniem sprawa, to jest kwestia takiej skomplikowanej procedury. No skoro chciano rodzicom dać taką możliwość, to po co tu tak i przerost biurokracji, wnioskowanie, tak? Czy aby tu nie jest tak, że
to podobno można za jednym zamachem wnioski, w tym samym miejscu,
że te wnioski, czasami nie mają i procedura wnioskowania zniechęci część rodziców z ubiegania się o to świadczenie. Także co do idei w porządku, natomiast na szczegóły budzą poważne wątpliwości.
Ja uważam, że każde działania prorodzinne, zresztą czy to w Radzie Miasta, czy dalej w Sejmie, są bardzo chwalebne i należy to dać za plus. Też uważałam z 500+, co dla mnie jest bardzo dobrym posunięciem rządu, cały ten program. Aczkolwiek nie uważam, czy kolejne dawanie pieniędzy rodzinom jest tutaj akurat dobre. Myślę, że na pewno powinien być próg dochodowy tutaj, bo dla jednych 300 zł przy początku roku to będzie zakup jednej pary obuwia, nawet nie może nie starczyć dla dziecka.
Też pomyślałem o obuwiu w pierwszej kolejności jako rodzic.
Ja też.
To jest moje skażenie.
A inni kupią całą wyprawkę za to. Także ja bym tutaj nie mówiła, że nie dawać tym takim najbogatszym nie dawać, ale gdzieś to wypośrodkować i rzeczywiście wspomóc taką klasę średnią, która rzeczywiście na początku roku boryka się z problemami jakimiś zakupu książek, odzieży, całej wyprawki dla dzieci.
Nowoczesna zapewne, tak. Jak znam życie, będzie też mówiła o progu dochodowym.
Tak, znaczy my pewnie podobnie będziemy oceniać ten program jak program 500+, czyli faktycznie program, który jest programem socjalnym, a nie społecznym i nie aktywizującym tak naprawdę, tak? Czyli na pewno ten próg dochodowy, gdzie faktycznie są osoby, które zarabiają 10, 15, 20 tysięcy, nawet tych 300 zł tak naprawdę nie odczują. Nas na pewno cieszy to, że programy bezpłatnych podręczników przez MEN będą dalej kontynuowane, pewnie bardziej w tym kierunku też powinniśmy iść, aby je rozszerzać. I też trzeba przypomnieć na pewno, że istniały programy socjalne, które wspierały najbiedniejsze dzieci w szkołach. My też mówimy tutaj, znamy podwórko poznańskie, czyli tak naprawdę dużego miasta. I wielu dyrektorów szkół mówi, że tak naprawdę bardzo wiele z tych pakietów, z tych budżetów na te zasiłki socjalne również nie jest wykorzystywana. Tak? Czyli pewnie część osób, która faktycznie potrzebuje...
Dobrze kierowane te środki w tym momencie.
Być może nie są dobrze kierowane, dlatego że ludzie po prostu dają sobie radę z tą wyprawką. Na pewno pomysł na pewno jest jak najbardziej dobry, jeżeli chodzi o wsparcie, ale znowu osób, które uważamy, tego faktycznie potrzebują.
Premier, rząd ocenia, że to będzie około 1,5 miliarda złotych w skali roku. Małgorzata Michalska-Mickiewicz, porozumienie. I premier mówi, że w przypadku, kiedy ma się więcej niż jedno dziecko, no to to już jest naprawdę potężne wsparcie. Jak oceniacie to? No bo to jest zakres kompetencji, powiedzmy, nieco dotyczących szkolnictwa. Daleko pobrzmiewa premierem Gowinem.
Ja może na początek chciałabym tu wtrącić małą dygresję a propos dowożenia dzieci. Jeżeli pan poseł miał na myśli kwestię dowożenia dzieci w małych miejscowościach, to obowiązek takiego dowożenia do szkoły mają samorządy terytorialne, gminy. Także tutaj rodzice nie poniosą żadnych kosztów na dowożenie. Natomiast jeśli chodzi o sam program, no jest to program prorodzinny, niesocjalny. Rząd Zjednoczonej Prawicy obiecywał od samego początku, że wprowadzi pewne działania prorodzinne, które w sumie mają na celu i wsparcie rodziny, ale też zachęcenie społeczeństwa do posiadania dzieci. I stąd ten program również został tak zrealizowany, żeby nie było tego progu dochodowego. Ja myślę, że takie wsparcie dla osób, które mają dzieci, jest bardzo potrzebne. Dla rodzin wielodzietnych będzie to oczywiście bardzo dużo wsparcie, chociaż na każde dziecko na początku roku myślę, że są potrzebne jakieś większe pieniążki, czy to na, tutaj była mowa o butach, chociażby stroje gimnastyczne, żeby dzieci miały, czy tego typu rzeczy, czy jakieś inne ubrania, które w szkole są potrzebne, kupienie zeszytów, kupienie bedek, piórników. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, czy rzeczywiście to powinien być ten próg dochodowy, to można się spotkać z różnymi zdaniami. Są osoby, które mówią, że ten próg dochodowy powinien być, ale są też osoby, które przy innych świadczeniach ten próg dochodowy przekraczają, chociażby z tym pierwszym dzieckiem przy świadczeniu 500+. No i z kolei tamte grono osób ma pretensje, dlaczego one nie dostają, skoro płacą podatki tak jak inni i czują się tutaj poszkodowane, także trudno jest dogodzić wszystkim. Mhm. Także myślę, że tutaj rząd realizuje swój program i bardzo dobrze, bo to świadczy tylko o tym, że ten rząd dotrzymuje obietnic.
Aha. Dobrze. Powszechność tego programu Kukiz 15. Czy wy przychylacie się do tego, że powinny być jakieś ograniczenia, czy nie? Tak jak idzie dla każdego dziecka jako taki bodziec.
Ja generalnie jestem zaskoczony, bo tutaj padają same superlatywy na temat tego programu, a chciałbym przypomnieć, że...
I teraz Kukiz 15 będzie na twardą opozycję, tak?
Nie, na twardą opozycję, tylko jest takie powiedzenie, że demokracja kończy się wtedy, kiedy rząd zorientuje się, że może kupić wyborców za ich własne pieniądze. I z tym mamy tak naprawdę do czynienia. Tak samo jak w poprzednich wyborach
mieliśmy... Margaret Thatcher, tak?
Tak samo jak... Znaczy to nie była Margaret Thatcher, akurat to...
Ale ta parafia.
Nie, to... No, ale my mówimy konsekwentnie od jakiegoś czasu. Tak samo, jeżeli chodzi o 500+, od samego początku mówiliśmy, że mamy akurat projekt dotyczący ujemnego opodatkowania, który jest zupełnie inny, właśnie też aktywizujący, a nie spychający tak naprawdę rodziny w pewne uzależnienie od pakietów socjalnych, bo to do tego się sprowadza. My stawiamy na aktywność ludzi i my stawiamy na to, żeby ludzie tak naprawdę sobie wypracowali własny majątek, a żeby państwo im tego nie zabierało, ponieważ, szanowni państwo, każde 300 zł, które dostaniecie na piórniki, rząd wam zabierze najpierw, tak? I to nie jest... I to...
Czyli jednak Margaret Thatcher,
no, panie Bartosz. No ale to tak, to jest prosta zależność, panie redaktorze, tak? Naprawdę, no, rząd nie ma swoich własnych pieniędzy, więc albo bierze z naszych podatków, albo nas zadłuża. I moim zdaniem, no, ja bym zadał jedno pytanie, dlaczego 300 tego piórnikowego, dlaczego nie 3000 w ogóle? No, dajmy 3000 tego piórnikowego każdemu, no to w ogóle już wszyscy będą szczęśliwi tak naprawdę. To jest rozdawnictwo i to jest rozdawnictwo, które, powiem, zainicjowało tak naprawdę protesty tych, którzy tak naprawdę pomocy akurat potrzebują. Mieliśmy do niedawna problem tutaj ze skalą...
Ktoś jest bardziej potrzebujący, a ktoś jest mniej potrzebujący. Ma pan jakąś taką miarkę, do którą pan może przyłożyć i powiedzieć, tak te osoby tutaj akurat bardziej potrzebują niż tamte.
To znaczy dzieci i rodziny z piórnikami nie przyszły do Sejmu i nie protestowały 40 dni, tak, w tym temacie. Natomiast rodziny osób niepełnosprawnych protestowały w tym temacie. Jeżeli mamy pomagać, to powinniśmy pomagać tym, którzy nie dają sobie rady, a nie przekupować społeczeństwo tuż przed wyborami, ponieważ to piórnikowe, proszę Państwa, no, wypada akurat przed wyborami samorządowymi. No, ciężko nie odnieść wrażenia, że jest to robione tylko i wyłącznie po to, żeby zakupić sobie głosy wyborców.
A jednocześnie serwując podwyżki cen paliwa.
Ewa, ja właśnie chciałbym pociągnąć ten wątek. Czy część opozycji, tutaj padło to dosyć umiarkowany sposób, wskazuje, znalazły się pieniądze na to piórnikowe, może trzeba było te pieniądze przerzucić właśnie na potrzeby osób niepełnosprawnych, opiekunów, rodziców.
Znalazły się również pieniądze, cały czas trwają rozmowy i trwają prace na tym, aby pomoc dla niepełnosprawnych była znacznie większa niż dotychczas. I to nam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości o wiele więcej pomógł osobom niepełnosprawnym niż przez wiele lat zrobiła to Platforma Obywatelska. Gdyby Platforma Obywatelska uszczelniła chociażby prawo i nie doprowadziła do wypływu z budżetu setek miliardów złotych, to być może dzisiaj nie mielibyśmy takiej dyskusji o zubożałym społeczeństwie, o tym, że musimy wprowadzać programy 500+, bo być może znalazłyby się pieniądze na wiele rzeczy. Bo jeżeli się okazuje, że można wyprowadzić w ciągu roku 25 miliardów, a żeby to zobrazować, to można sobie wyobrazić, że jeden duży, porządny szpital z pełnym wyposażeniem kosztuje 500 000 000, no to my takich 50 szpitali rocznie sobie po prostu myk gdzieś tam dawaliśmy złodziejom i oszustom. No to jeśli tak można było, no to i wszystko było wtedy ładnie i cacy, tak? No teraz jeżeli wprowadziliśmy program 500+, to Platforma Obywatelska, pan Rostowski, wszyscy krzyczeli, że na 500+ pieniędzy nie ma i nie będzie. Później sami wykrzykiwali, że nie dadzą i na jedno, i na drugie dziecko, tak? Także licytowali się w tych obietnicach rozpaczliwie, no bo ich władza, no niestety, rozpadła się w proch i pył, no bo pokazali, jakimi są nieudacznikami. Natomiast każda inwestycja w rodzinę, na przykład także ta wyprawka, uważam, że jest rzeczą cenną, bo dzięki programowi 500+ wreszcie udało się zlikwidować ubóstwo, o czym mówią organizacje międzynarodowe, a nie tylko ten taki propagandowy, jak to wszyscy mówią, rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest rzeczywiście znacząca i systemowa zmiana w Polsce, czyli poprawa losu dzieci w rodzinach ubogich. Natomiast też ta wyprawka jest to dalszy krok nam do Unii Europejskiej, w której my jesteśmy i na którą się tak zawsze powołujemy z taką lubością. To jeszcze jest bardzo daleko, jeśli chodzi o programy
pomocowe. Ale tam również w Europie właśnie te programy pomocowe zostały później ograniczone tak naprawdę.
Właśnie programy rodzaju we Francji, na jakim tak zwanym socjalu mogą żyć rodziny, jakiego doznają wsparcia. Jeśli my nie będziemy wspierać naszych polskich rodzin, to Polska się wyludni i niedługo będziemy mieli 25 milionów obywateli polskich.
Cieszę się, że pan premier tak szybko potrafił to rozporządzenie wprowadzić, bo jeżeli tak szybko potrafił wprowadzić, no to dlaczego też taki jest problem cały czas z tymi rentami i zasiłkami dla osób niepełnosprawnych? To państwo pracujecie kolejne miesiące w tym temacie.
I polityki społecznej.
Tutaj mówimy o tych najbardziej potrzebujących.
Być może, jeśli mówimy o najbardziej potrzebujących, to mówmy o systemowej pomocy. Tak? Ta pomoc została zapoczątkowana wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy i cały czas ta pomoc jest wypracowywana.
Dlatego też powiedziałam, że są były zasiłki socjalne, którymi dyrektorzy dysponują budżetami, że nawet rady osiedla też dofinansowują tak naprawdę z tych często środków miejskich.
Co dofinansowują?
Szkoły w zakresie właśnie takich dopłat do posiłków, dopłat do dla dzieci z rodzin najuboższych. Samorządy również swoje tak naprawdę takie autorskie, można powiedzieć, tak, samopomocowe programy dla dzieci też z niepełnosprawnościami, które się uczą, tak naprawdę realizowały od 175 do prawie 440 zł, potrafiły tak naprawdę na dzieci, które faktycznie potrzebowały pomocy.
To nie wiem, dlaczego pani akurat stawia Radę Osiedla przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Ja też jestem radną osiedlową.
Nie stawiam.
Proszę pani, placówka wsparcia dziennego za 500 000 powstała na Piątkowie dzięki między innymi staraniom moim i innych radnych.
Również byłam na komisji grantowej głosując za tym projektem, bo jak najbardziej jest społeczny i adekwatny do potrzeb.
Dopłacanie do bułek, wie pani. To my też dopłacaliśmy do tzw. śniadań w szkole jeszcze przed wdrożeniem programu 500+. 500+. No niestety skończyło się to na tym, że mieliśmy sygnały od nauczycieli, że bułki lądują w koszach, tak, bo
też to, może to będą inne programy, które weszły, właśnie myśleć o tym,
w jaki sposób, czy ta pomoc rzeczywiście jest adekwatna i udana w danym momencie. Trzeba też być z tym bardzo ostrożnym.
Pani Radna, bo ja mam wrażenie, że my się rozumiemy, że my się rozumiemy trochę, jeżeli chodzi o takie fundamenty po prostu myślenia o państwie, tak? Ponieważ państwo uważają, że Polacy powinni być bardziej zamożni i lepiej sobie dawać radę ze względu na to, że zostaną od państwa zasiłek. A my uważamy, że Polacy powinni po prostu lepiej zarabiać, mniej być obciążeni tym, ponieważ jeżeli po prostu dajemy ludziom z budżetu państwa, to musimy ich też bardziej obciążyć. My jesteśmy za tym, żeby akurat ich mniej obciążać podatkowo.
Leitmotiv, który państwu powtarzam, a już na trzeciego to już absolutnie.
Inaczej, ja powiem magiczną formułę. Ja pani nie przerywałem.
To jest taka magiczna formuła, która zawsze musi
kiedyś paść. Natomiast po prostu ja mówię o takiej generalnej zasadzie, tak? My stawiamy na to, żeby akurat Polacy po prostu zarabiali lepiej, byli bardziej samodzielni, a państwo uzależniają Polaków od systemu socjalnego.
Dokładnie to samo robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, a program 500+ zlikwidował ubóstwo. No bo jeśli pan chce, żeby nadal wiele milionów dzieci żyło w ubóstwie, a pan będzie nawoływał przedsiębiorców, żeby może podwyższali wynagrodzenia, no to będziemy w takim impasie tkwić jeszcze kolejne kilka lat i będziemy mówić, że rząd nie robi nic, żeby pomagać ubogim.
Tak? Nie musimy namawiać przedsiębiorców do podwyższenia. Jak są dobre warunki, tak, to jak i przecież płace rosną w tym momencie, tak? Mamy do czynienia w tym momencie z realnym wzrostem prac, ze spadkiem bezrobocia, tak? Więc wykorzystajmy to, a nie przejadajmy tych pieniędzy.
Poseł Krzysztof Paszek.
Pani radna z PiS-u tu użyła takiej bardzo częstej formuły wykorzystywanej przez przedstawicieli PiS-u o tym, że jesteście państwo tymi, którzy zaczęli, nigdy wcześniej nikt w zakresie polityki rodzinnej nic nie zrobił, wy tu z VAT-u teraz takie pieniądze odzyskujecie, więc uświadamiam panią radną, że minister Kosiniak-Kamysz w poprzednim rządzie wydłużył urlop macierzyński, wprowadził dla najuboższych matek specjalne świadczenie, zresztą nazwane od jego nazwiska Kosiniakowym. Także to nie jest tak, jak państwo mówicie.
Ale ja tego nie powiedziałam, także
co jest pani radna ważne i na co chciałem zwrócić uwagę. Ważne, żeby to wprowadzać uczciwie wobec Polaków. A więc nie robić tak, że do jednej kieszeni państwo dacie rodzicom 300 zł, a 1000 albo więcej zabierzecie w postaci podwyższonych cen paliwa w drugiej kieszeni. Ale
od bardzo długiego czasu.
Propagandy pani mnie nie uczy, bo jesteście jest państwo lepiej, niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o propagandę.
No to po co więc, mi uświadamiać?
A taki ładny okrągły stół, proszę państwa.
Ja zwracam pani uwagę na uczciwość wobec tych, na których, czy wobec których troskę się państwo powołujecie.
Małgorzata Michalska-Mickiewicz, Porozumienie.
Te ceny paliwa, o ile ja pamiętam, to zdaje się, że wróciły do poziomu sprzed jakichś 3-4 lat, bo również były w okolicach 5 zł, to na temat cen paliwa.
Ale nie w wyniku podnoszenia dodatkowych opłat.
W jakim wyniku, nie wiem, ale faktem jest, że tak wysokie były. Natomiast,
ale to było efektem cen
natomiast
rynkowych,
jeśli chodzi
a nie
o
kwestię,
może teraz ja powiem. Może jeśli chodzi o kwestię aktywizacji rodzin. W tej chwili rzeczywiście rząd stara się, aby również wspomóc gospodarkę, żeby wspomóc przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa i trudno tutaj mówić, że tej aktywizacji nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o taką zwykłą, przeciętną rodzinę, która jest wielodzietna, no matka, która ma małe dziecko, no czasami niełatwo jej iść do pracy, jeżeli tych dzieci jest więcej, no dziecko to musi zostać z dziećmi, musi je odprowadzać do szkoły, jedno, drugie czy trzecie. Także taka pomoc dla takiej rodziny jest naprawdę no, potrzebna.
Szkoda. Natomiast tylko, że jeśli chodzi o kwestię. Państwo nie pamiętacie.
O samotnych matkach, to jak najbardziej tutaj dobrze, że pan poseł przypomniał, bo samotne matki również korzystają przecież na tym świadczeniu. Natomiast jeśli chodzi o.
To w takim razie wracamy bezmyślnie.
Bo ja nawet sam znam samotną matkę, której pomagałem też swojego czasu i która naprawdę była w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej i która za pomocą 500+, które oczywiście ja krytykuję, ale akurat tutaj muszę oddać.
Bardzo niekonsekwentne.
Nie, to nie jest niekonsekwentne. Trzeba być uczciwym, bo są sytuacje takie, tak, w których ten system po prostu pomaga, tak? Tylko my byśmy zaproponowali lepszy system po prostu w tym znaczeniu, że on by i tak pomagał.
Ale
tak,
cieszę się, że takie głosy padają.
Nie chciałbym, żebyśmy wylewali dziecko z kąpielą.
To biurokracja pochłonie drugie tyle.
Jeszcze na chwileczkę dajmy głos.
Ja dziękuję tutaj, że wziął mnie pan w obronę z tymi matkami. Natomiast ja jeszcze bym chciała dodać jedną rzecz, że efekty tego programu było widać od razu w wakacje. Pierwsze wakacje po wprowadzeniu programu 500+, czy to w górach, czy to nad morzem, było widać mnóstwo rodzin z dziećmi.
Kończę tę część, Karolina Fabiś.
Się odniosę, bo właśnie to, co pani powiedziała, to trochę uzależnia właśnie matki od tych 500+, nie pozwala im się aktywizować zawodowo. Ja bym jednak dwutorowo szła.
Taka się w Biedronce nie pozwala im się aktywizować, bo wiele kobiet rzeczywiście, wie pani, zrezygnowało z siedzenia za grosze na kasie i po prostu zostało w domu i się zajęło dziećmi. Ale proszę pani, naprawdę się ktoś się chce aktywizować zawodowo.
W opiekę nad dziećmi taki do lat 3 na przykład, co Poznań bardzo szeroko robi, i 500+, którego ja nie krytykuję, ale uważam, że powinno podlegać pewnym modyfikacjom ten cały system.
To skoro ten Poznań jest wywoływany co jakiś czas z tych naszych, i naturalnie zresztą, skoro rozmawiamy z naszej poznańskiej perspektywy, to rzeczywiście już teraz stricte poznańskiej kwestii. Chciałbym, żebyśmy wrócili do sprawy głośnych warsztatów z rewolucji, tak one się nazywały, w Galerii Miejskiej Arsenał Poznańskiej, podczas której hiszpańska grupa Ginny Punk prezentowała program, który niektórzy interpretują jako ukrytą instrukcję tego, jak dokonać domową aborcję. Inni mówią, że to jest oryginalny program w rodzaju body art, artystyczny. No właśnie, wszyscy pytają o granice sztuki, odpowiedzialności wobec też widza, ale także o pieniądze publiczne, w tym wypadku samorządowe. Państwa opinia na temat tych warsztatów, bo sprawa zaczyna żyć dosyć mocnym życiem. Karolina Fabisz-Szulc.
Pierwsze, uważam, że Galeria Miejska Arsenał, takie miejsce sztuki w Poznaniu jest potrzebne, ale pytanie, w jakim kierunku to w tej chwili idzie, bo same warsztaty rewolucji to był cykl różnych spotkań, różnych wydarzeń kulturalnych i akurat ten jeden, to jedno wydarzenie przez tą hiszpańską grupę, nawet nie wiem, jaka to jest nazwa, spowodowało tutaj zamęt. Niestety uważam, że taka sztuka idzie w bardzo złym kierunku i ja się nie godzę, żeby publiczne pieniądze poznaniaków były wydawane na tego typu sztukę, która budzi tyle kontrowersji i ja nie wiem, czy to jest w ogóle sztuka. Dla mnie to nie jest sztuka. Jeżeli ktoś mówi o aborcji, to niech sobie zaprosi znajomych na kawkę i sobie o tym porozmawiają. Nie uważam, żeby zapraszać na takie wydarzenia ludzi i o tym opowiadać, a szczególnie uczyć jakichś dziwnych metod medycznych. Od tego są lekarze i tam się należy udawać, jeżeli mamy jakiś problem, a nie na jakiś warsztat w Galerii Miejskiej, podkreślam, uczyć tego typu.
Dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał, Marek Wasilewski, do tej pory chce usunięcia z rady programowej radnego pani kolegi klubowego Mateusza Rozmiarka, który
bardzo się cieszę,
krytykował
słuchając to. Natomiast tutaj miasto, wypowiedzi pani radnej Fabisz-Szulc, bo podzielam absolutnie to zdanie, tę opinię. Jest to moim zdaniem karygodne, ale no cóż, kiedy ogłoszono konkurs na dyrektora, wygrał kto inny, a dyrektorem został ktoś inny. No i teraz pan dyrektor Wasilewski, wydaje mi się, że chyba jest tam nietykalny, bo pod płaszczykiem ochronnym pana prezydenta Jaśkowiaka wolno mu wszystko i posuwa się na do tak aroganckich właśnie pism, w których żąda odwołania pana radnego Mateusza Rozmiarka z Rady Programowej. No nie zna chyba przepisów prawa, no bo statut w ogóle na coś takiego nie przyzwala. Ale to już to są kwestie, powiedzmy, tam jakieś tam procedury proceduralna i to jest tam hałas, powiedzmy, administracyjny. Natomiast no to same te tak zwane warsztaty, tak, czy to, co się działo w Galerii Arsenał, jest wysoce niepokojące. Wręcz zakwalifikowało się do zgłoszenia do prokuratury z prośbą o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone jakieś przepisy prawa, bo na samym początku dosyć swobodnie podobno te panie się też wypowiadały na temat tego, co dzieje się na tych warsztatach. Natomiast kiedy dzięki właśnie Radiu Poznań ta sprawa została nagłośniona, no to nagle jednak tam te stanowiska się bardzo usztywniły i zaczęto mówić o sztuce. Jeśli instrukcje...
Więcej chroniona prawnie twórczość artystyczna.
No to pytanie, gdzie jest sztuka, bo te panie już tam były podobno znane z różnego rodzaju inscenizacji, to proponuję, żeby te panie na przykład zaczęły sobie wydobywać szczypcami tam w formie balsamizacji, na przykład mózg, bo to też jest sztuka ich zdaniem, albo ja powiem, że to jest sztuka. I co? Nikt mi nic nie zrobi, będę nietykalna, tak? No pytanie, gdzie my w tym swoim zdrowym rozsądku, tak, w zwykłej przyzwoitości ludzkiej, gotowi jesteśmy powiedzieć stop. Tak? No, wydaje mi się, że tutaj stop trzeba w tym przypadku powiedzieć stanowczo i zdecydowanie.
Agnieszka Frąckowiek, Nowoczesna.
Tutaj tak naprawdę w Poznaniu, tak jak się słuchało, środowiska nawet lewicowe były też podzielone i wzburzone tak naprawdę tym, co się zadziało. Mi osobiście trudno to oceniać, ponieważ nie byłam żadnym tak naprawdę uczestnikiem żadnego z tych wydarzeń, bo i były spotkania, i prelekcje, i warsztaty, więc trudno to tak oceniać. Z całą pewnością odpowiedzialność tutaj ponosi jednostka miejska, tak, która tak naprawdę ten program dała do użyteczności. Ja na pewno jestem za tym, żeby Poznań był otwarty na kulturę, na wszelkiego rodzaju kulturę i tą kulturę, której też nie do końca rozumiemy, tą kulturę taką nowoczesną, można powiedzieć, tak, bo te body arty są dosyć tam nowoczesną formą, no ale na pewno wszystko z granicami smaku, tak, także tutaj ta wnikliwość jednostek, która odpowiada tak naprawdę, czy to poprzez radę programową, powinna po prostu tutaj zadziałać.
Czy to tylko kwestia granicy smaku, czy także granicy prawa, bo też te pytania pojawiają się w kontekście tej wystawy. Poseł Krzysztof Paszek.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że jestem uczestnikiem bądź trzeciej albo czwartej podobnej dyskusji w tym studio. Co jakiś czas...
Pytanie o granice sztuki.
Tak jest, co jakiś czas granice wyrazły, jeśli chodzi o sztukę, no gdzieś tam dotykają cienkiej granicy. Myślę, że nie byłoby problemu, gdyby nie ten fakt, który tu już przez przedmówców był wskazany, że odbywa się to za pieniądze publiczne. W takim wypadku mimo wszystko jednak należy bardziej zwracać uwagę, że no nie można przekraczać się, promując sztukę, jednak pewnej wrażliwości, uczuć ogółu społeczeństwa. A mam takie nieodparte wrażenie, że co jakiś czas niestety mamy z czymś takim do czynienia. A ta wrażliwość, myślę, innych to powinna być granica właśnie doboru form wyrazu, jeśli chodzi o sztukę.
Małgorzata Michalska-Mickiewicz, Porozumienie.
Wydarzenie, o którym mówimy, według mnie nie miało nic ze sztuką wspólnego i w tym wypadku po prostu zmarnowano pieniądze publiczne i Porozumienie czeka na reakcję prezydenta miasta Poznania, dlatego że uważamy, że prezydent Poznania powinien zbadać, czy tutaj nie zostały naruszone przepisy karne. Z jednej strony kwestia zmarnowanych środków publicznych, a z drugiej strony kwestia naruszenia ewentualnego w przyszłości czyjegoś zdrowia lub życia, bo wyobraźmy sobie, że ktoś, kto te warsztaty widział, spróbuję skorzystać z tej metody. Ja nie chcę mówić, jaka może być tragedia. Ja tylko dodam, że prezydent Poznania ma obowiązek zgłaszać w prokuraturze kwestie przypadków naruszenia przepisów prawa karnego.
Ewa Jemilicie,
krótko. Pan prezydent Jaszkowiak nie zrobi nic w tej sprawie, dlatego Kongres Rodzin Kobiet Konserwatywnych złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z prośbą o sprawdzenie, czy w Galerii Miejskiej Arsenał doszło do złamania prawa.
Bartosz Garczyński, Kukiz 15. Wolność obywatelska to hasło, które często eksponujecie? Czy w tym wypadku ta wolność już idzie za daleko?
Wolność obywatelska to hasło, które zawsze eksponujemy i obywatele mają prawo do wyrażania swoich poglądów. Pytanie jest, czy zawsze, tak, to jest niezaprzeczalne i tego się będziemy trzymać. Pytanie jest, czy my tutaj mamy do czynienia z, tak jak tu pani radna wspomniała, ze sztuką, czy z pewnego rodzaju upolitycznieniem przekazu. Bo wpisuje się to, jakby nie było, w trwającą ciągle gdzieś tam w tle i tlącą się debatę na temat aborcji w Polsce i jest to tylko i wyłącznie próba po prostu upolitycznienia całego takiego wydarzenia i tak jakby przedstawienia pewnego wydarzenia światopoglądowego i przykrycia tego artyzmem, rzekomym artyzmem czy zasłonięcia tego kurtyną sztuki, co jest nieprawdą, bo w moim odczuciu taka wystawa sztuką już nie jest. I to się wpisuje w pewnego rodzaju promocję prezydenta Jacka Jaśkowiaka, taką promocję ogólnopolską, gdzie on stawia się po takiej lewicowej stronie, zamiast tak naprawdę zadbać o porządną ofertę kulturalną, to po prostu próbuje wpisywać się w ten spór i przedstawiać go za pomocą właśnie wydarzeń kulturalnych, które no ze sztuką, tak jak tutaj było już powiedziane, zbyt wiele wspólnego nie mają. Nad czym trzeba ubolewać? Dlaczego? Dlatego, że to wszystko odbywa się w Galerii Orsenał. Dlatego, że mamy do czynienia z dewaluacją sztuki jako takiej, ze względu na to, że pozwalamy ją sobie upolitycznić. I jeżeli na Boga, my już wszystko mamy upolitycznione, tak? To już paliwo jest upolitycznione nawet, tak? I teraz będziemy mieli sztukę prawicową i sztukę lewicową. No już naprawdę nie dajmy się zwariować, sztuka powinna
tak naprawdę... Ale to trochę tak jest.
Tylko, że sztuka powinna nas tak naprawdę łączyć i skłaniać do pewnych refleksji, tak? I ja naprawdę ubolewam, że w ten sposób to jest i że za pomocą tego środka przekazu jest to też wykorzystywane. Moim zdaniem, jeżeli sztuka da się wpisać w spór polityczny, to ta polityka tak naprawdę tą sztukę zemle i wypluje i to będzie koniec takiej formy artyzmu.
Dobrze, ja zapytam w takim razie jeszcze państwa, to czy, jeżeli tak, to w jakiej formie władze miasta powinny zareagować na to, co wydarzyło się w Galerii Miejskiej Arsenał? Oczywiście cały czas odnosimy się do tych warsztatów, no nazwanych roboczo warsztatami z aborcji.
No Karolina myślę Fabisz, tak, że powinna tam być jakaś kontrola z tego, na co są wydawane publiczne środki, bo ja myślę, że jednak trochę jest, tak powiedzmy, prawicowa, lewicowa sztuka i wszystko, co idzie za bardzo na lewo i za bardzo na prawo, no nie jest zbyt dobre i myślę, że akurat... Ta Galeria Sztuki Miejskiej Arsenał, ona była tak, nie była taka stricte prawicowa, ale szła bardziej na lewo, ale no tutaj to już było kompletne przegięcie i myślę, że jednak naprawdę jakaś kontrola tam się przyda i coś pan prezydent powinien z tym zrobić.
Powinien, ale czy zrobi?
No to już od pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka zależy.
Wy w klubie nie macie takich informacji?
Nie, my nie mamy informacji. Jak się pytałam, również zdania są podzielone. Raczej jest negacja tego, co się wydarzyło w galerii.
Pozostał głos Ewa Emility.
Pozostaje mi tylko się cieszyć, że wiele osób wypowiedziało się krytycznie wobec tego, co działo się w Arsenale Miejskim. Galeria, miejsce sztuki tam nie miejsce na takie działania i to wszyscy powinniśmy wspólnie piętnować ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi.
Ponad podziałami, Agnieszka Frąckowa?
Jak najbardziej ponad podziałami, tym bardziej, jeżeli tutaj mówimy o możliwości popełnienia przestępstwa, no to jak najbardziej tutaj myślę, że władze miasta zareagują i będą też pewnie sprawować jakąś większą kontrolę nad tym, co się dzieje i jakie programy są wybierane. No, bo wiadomo, że też te programy powinny być różne i jak najbardziej niech będą różne, dlatego, że mamy i mieszkańców, którzy lubią bardziej
awangardową,
nowoczesną, wnikliwą, na granicy pewnych dziedzin i pewnego nawet trochę smaku uczestniczyć. Uczestniczą też wybrane osoby, tak, które konkretnie wybierają dane wydarzenie kulturalne i najczęściej też wiedzą, z czym mogą się zetknąć.
Jedno zdanie Wam Emility?
Wydaje mi się, że tutaj też trzeba by się zastanowić nad przygotowaniem merytorycznym dyrektora prowadzącego jednostkę, bo zarzuca radnemu Mateuszowi Rozmiarkowi brak merytorycznego przygotowania do zasiadania w Radzie Programowej i ten głos krytyczny radnego Rozmiarka spowodował, że domagał się wręcz odwołania go z Rady Programowej. No jednak tutaj chyba w większości wszyscy stwierdzamy, że to, co się działo w Galerii Arsenał, nie powinno mieć miejsca, no to być może jednak pan dyrektor się myli i być może powinna nastąpić zmiana na stanowisku. Tyle.
Małgorzata Michalska-Micewicz, wy już powiedzieliście, że chcecie takiej interwencji zdecydowanej prezydenta miasta. Tak, oczywiście, zrozumiałem.
Oczywiście chcemy, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego naruszenia prawa karnego, a zgadzam się tutaj z panią radną, że z drugiej strony uważam, że prezydent miasta powinien bardzo poważnie rozważyć kwestię odwołania dyrektora.
Panie pośle, pan trochę z boku, bo PSL tak bardzo poznańsko nie jest zaangażowany, jeśli chodzi o miasto, no ale ma pan ten głos dający prawo sejmowe. Znaczy,
ja bym tego nie wiązał, ja bym to, myślę, tego problemu, panie rektorze, nie wiązał, kto z nas jakie środowisko reprezentuje, bo to jest zdrowy rozsądek, a nie jakaś narracja partyjna potrzebna. I tak odwołam się do tych słów. Ja bym radził panu prezydentowi większą wrażliwość na przyszłość, jeśli chodzi o dobór repertuaru, jeśli chodzi o sztukę w Poznaniu, tak żeby, oczywiście mając własne pewne przemyślenia i linię polityczną, o czym tu już było wcześniej mowa.
Czyli jednak sztuka polityczna.
Nie urażać tej bardziej konserwatywnej części poznaniaków, a jak wiemy, Poznań też słynął z tego, że ma gdzieś tam sporą swoją część mieszkańców, które mają taką właśnie konserwatywną wrażliwość.
Nie, ale ma także...
Nie o to chodzi, żeby nawzajem godzić w tą część mieszkańców.
Bartosz Garczyński, to będzie ostatni głos naszej dzisiejszej dyskusji.
Nie uraża, że trochę prowokować, a gdzie jest granica, oczywiście sobie na to nie odpowiemy, bo to jest właśnie sztuka, tak? I dlatego politycy powinni nie wypowiadać się na temat sztuki, a sztuka powinna dbać o to, żeby nie dać się wpisać w konflikt polityczny. Bo to, tak jak wspomniałem, będzie to z niekorzyścią dla niej. Ja tylko jeszcze powiem, że biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę kochający demokrację nasz prezydent Jacek Jaśkowiak w wyborach został wybrany zupełnie inny dyrektor Galerii Arsenał, a pan prezydent zdecydował, że jednak dyrektorem zostanie kto inny, wbrew wyborom, wbrew wynikowi wyborów, no to może faktycznie warto by było się zastanowić nad zmianą dyrektora Galerii Arsenał w takim wypadku. Byłoby to przynajmniej zgodne z demokratycznym wyborem osób decydujących wówczas w tym temacie.
Na zmianę prezydenta również mam nadzieję, że w październiku ta zmiana się dokona.
Ach, to już takie szersze wybiegnięcie w przyszłość. O tych tematach też będziemy dyskutowali za jakiś czas. Kampania wyborcza zbliża się wielkimi krokami. Dziś dziękuję państwu bardzo już za udział w naszym programie. Przypomnę, w naszym studiu gościli dzisiaj Ewa Jemility, Prawo i Sprawiedliwość, Karolina Fabisz-Szulc, Platforma Obywatelska, Agnieszka Frąckowiak, Nowoczesna, Małgorzata Michalska-Mickiewicz, Porozumienie, Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
I Bartosz Karczyński, Kukiz 15.
Dziękuję państwu. Dziękuję panie Robert.
Kłaniamy się nisko. Rzeczywiście dobrego wieczoru, udanego, spokojnego. Dobranoc.
Przy gorącym stole.